Ze względu na drastyczne sceny prosimy, aby audycji nie słuchały dzieci.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do odkrycia zapomnianego przez lata miejsca Holokaustu. Chodzi o Bronną Górę, która przed wojną leżała w granicach Rzeczpospolitej, teraz jest na Białorusi.
I ten widok tych Żydów idących takich wycieńczonych, no to jest straszne. Oni nie wiedzieli, że idą na śmierć. Nie wiem, może wiedzieli, może nie wiedzieli. Ale myśmy niczego dobrego nie przewidywali dla nich.
Wracamy ze szkoły. Na środku ulicy kto stała już formowana kolumna marszowa żydowska. I tych wszystkich, co wytrzebili i wyganiali z tych poszczególnych domów, piwnic, strychów i wszystko tam jeszcze tam, kijami okładali i do kolejki układali.
Żalienie się Jewrejów, że ubiwali.
Nasi żałowani ludzi, których zabijano. Oni byli niewinni. Dzieci tylko wrzeszczały, krzyczały. Głośno było, jak się wyszło na ulicę. Ta górka jest niedaleko, gdzie ich zabijali. I pomnik. A my tam nie chodziliśmy, bo tam strzelali. Benzyną oblewali i palili. Profesor Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej.
Na podstawie zeznań świadków złożonych w 1944 i 1945 roku przyjęto, że kilka lat wcześniej, od końca maja do listopada 1942 roku, w tej niewielkiej miejscowości, wręcz wiosce zlokalizowanej tam stacji, Niemcy wymordowali około 50 tysięcy osób. W dominującej części była to ludność cywilna. Po półtorej roku rozegrał się ostatni akt dramatu, bowiem w ramach akcji 1005 realizowanej od terenów wschodnich po tereny dzisiejszej Polski skierowano do Bronnej Góry specjalne komando, którego zadaniem było niszczenie ciał ofiar, przy czym to niemieckie komando wykorzystywało siły cywilnych więźniów. Po wykonaniu makabrycznej pracy ci więźniowie byli likwidowani i w zasadzie te działania z maja 1944 roku zamykają ten tragiczny rozdział w dziejach miejscowości Bronna Góra.
Kto zginął w Bronnej Górze?
W podstawowej części mieszkańcy kilku miast i miasteczek dawnego województwa poleskiego. W największej liczbie mieszkańcy Brześcia nad Bugiem, zarówno ci, którzy mieszkali w stolicy województwa poleskiego przed 17 września 1939 roku, jak i ci, którzy dotarli do Brześcia w okresie walk kampanii polskiej 1939 roku, czy później legalnie bądź nielegalnie przechodząc z okupacji niemieckiej na teren okupacji sowieckiej i tu zastał ich atak III Rzeszy na Sowiety 22 czerwca 1941 roku. Z pewnością spośród tych około 50 tysięcy ofiar zbrodni dokonywanych w Bronnej Górze największy odsetek stanowili więźniowie getta Brześciu nad Bugiem. To getto zostało zlikwidowane w październiku 1942 roku. Stanowili oni największą część ofiar, ale nie byli oni pierwszymi ofiarami dokonywanych tam zbrodni.
Świadkiem wyprowadzenia na śmierć Żydów z getta w Kobryniu była Irmina Uruska.
Więc jak przyszli Niemcy, no to oczywiście prawie zaraz zrobili getto. A potem do tego getta zwozili, o ile wiem, Żydów z okolicznych miasteczek, bo Żydzi mieszkali tylko w miasteczkach. Na wsiach Żydów nie było. A może tam gdzieś byli jacyś pojedynczy, ale to wyjątkowo. I potem ich do Treblinki wywozili. Oczywiście wszystkie transporty szły tą ulicą kolejową. I ten widok tych Żydów idących takich wycieńczonych, no to jest straszne. Widzę ich, jak idą te dzieci ciągnięte za ręce, niesione na... Straszne. To była taka ulica tylko brukowana takim brukiem, to się wszystko potykało na tym bruku. prawda, bo to zmęczone, wycieńczone, a bokiem tej ulicy, ta wydeptaną tą ścieżką, taki rząd SS-manów, oczywiście, z karabinami, że człowiek widział, że ci ludzie idą, no oni nie wiedzieli, że idą na śmierć, nie wiem, może wiedzieli, może nie wiedzieli, ale myśmy niczego dobrego nie przewidywali dla nich.
Szef działu dokumentacji filmowej Waldemar Kowalski mówi, że niewielu Polaków zna tragedię Żydów, którzy mieszkali na dawnych Kresach.
Holokaust Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej jest to, można powiedzieć, dla większości naszego społeczeństwa temat zupełnie nieznany albo bardzo, bardzo wycinkowo czy wręcz wyrywkowo. Gdybyśmy dzisiaj zrobili sondę, zapytali, co się kojarzy z Holokaustem, jestem pewny, że w większości odpowiedzi, jeżeli by takie były, no pojawiłyby się hasła typu Auschwitz, Treblinka, ktoś może z naszych terenów Stutthof by dodał, czyli obozy koncentracyjne, ktoś inny by powiedział jeszcze getto łódzkie, getto warszawskie. To jest to, co najbardziej funkcjonuje w świadomości naszego społeczeństwa. Musimy rozróżnić tutaj dwie rzeczy. Holokaust na zachodzie i holokaust na wschodzie. Ten na zachodzie rozumiem przede wszystkim do współczesnych granic Polski z byłym blokiem radzieckim. Dalej oczywiście kiedyś były nasze województwa Kresów Wschodnich, ale na tych terenach do tego miejsca ten holokaust miał trochę inny wyraz. Przede wszystkim Żydów zamykano w gettach. Oczywiście były jakieś tam publiczne egzekucje pojedynczych osób czy zastrzelenie kogoś, natomiast nie było mordów masowych publicznych w bardzo dużej skali. Jeżeli już, to likwidując te getta wywożono tych Żydów do obozów koncentracyjnych, gdzie tam ich unicestwiano. Na wschodzie natomiast, no od Bugu i dalej, zresztą aż poprzez wszystkie kraje nadbałtyckie, Białoruś, po Ukrainę, no i oczywiście dalsze tereny nawet należące do byłego bloku Związku Radzieckiego, którym udało się zająć Niemcom, tamten holokaust wyglądał inaczej. O ile na zachodzie liczono się jeszcze z opinią publiczną, więc starano się nie organizować masowych egzekucji, przy których jest wielu świadków. Jest ludność cywilna, która to ogląda, która nie jest zagrożona, różna zresztą, różnych narodowości, to na wschodzie absolutnie nie zwracano na to uwagi. Nie ma praktycznie miasta czy miasteczka na wschodzie, w pobliżu którego nie byłoby masowego miejsca kaźni, gdzie tysiącami zwożono ludzi i tysiącami ich mordowano. No, w świadomości naszego społeczeństwa funkcjonuje jeszcze jako takie miejsce jak Ponary pod Wilnem. Miejsce na pewno tragiczne i o którym bezwzględnie trzeba pamiętać. Temu też służy działalność chociażby naszej rodziny ponarskiej, która działa w Gdańsku. Zresztą mamy pomnik ofiar Ponaru na cmentarzu łostowickim. Ponad 100 tysięcy ofiar, oczywiście większość, bo ponad 70 tysięcy to Żydzi, ale te kolejnych kilkadziesiąt tysięcy to również nasi obywatele polscy. Od kilku dobrych już lat jeździmy do krajów wschodnich, no między innymi na Litwę, Białoruś czy Ukrainę, starać się udokumentować jak najwięcej tego, co miało tam miejsce. Wyraża się to w naszych działaniach w dwóch formach, jak tam jedziemy. Po pierwsze, staramy się dotrzeć do świadków historii, z którymi wykonujemy notacje filmowe, aby to ich świadectwo utrwalić. Po drugie, wykonujemy również notacje filmowe w terenie, w miejscach kaźni. Niektóre popadają w zapomnienie, inne są zadbane. To zależy od tego, pod kogo takie miejsce, pod jaką władzę lokalną przede wszystkim należy, ale warto to robić. Także takich miejsc już trochę udokumentowaliśmy na Ukrainie, wymienię chociażby tutaj takie memoriały związane z miejscowościami Bersteczko, 3000 Żydów, Brzeżany, 2 do 4 tysięcy Żydów, wieś Brunice koło Drohobycza, 11 tysięcy Żydów, Kowel, a w zasadzie wieś Bachów koło Kowla, gdzie zgładzono 8 tysięcy Żydów. No i Krzemieniec, te dane się różnią od 8 do 13 tysięcy Żydów, którzy zostali straceni. No i Białoruś. Na Białorusi tych miejsc jest również bardzo wiele. Jak do tej pory byliśmy w takich miejscowościach i takie memoriały utrwaliliśmy. I historie z nimi związane, jak w Lubczy, w Mirze, w Nowogródku, w Wołkowysku, w Smolarach. Ale najbardziej zainteresowała nas, jeżeli chodzi o miejsca masowych egzekucji, Bronna Góra. Jest to miejscowość niedaleko za Berezą, znaną z historii nam jako Bereza Kartuska. Obecnie jest to Bereza tylko. miejsce, które, no tak jak wiele innych, gdy się tam wejdzie, bo to są z reguły lasy, czasami pola, czasami bagniste tereny gdzieś w pobliżu, ale wszędzie jest roślinność. Jak się wejdzie, to można powiedzieć, w pierwszej chwili się słyszy ciszę. Ciszę, która może przerażać, bo patrząc na to, co zostało tam upamiętnione, znając tę historię, w pewnym momencie człowiek gdzieś w podświadomości widzi te kolumny tych ludzi bezbronnych, niewinnych, idących na wymordowanie w bestialski sposób, często rozebranych do naga, brutalnie traktowanych bez względu na to, czy jest to kobieta, mężczyzna, starzec, czy dziecko. Także mimo tej ciszy, to ta cisza przeraża, gdy się chodzi po tych miejscach. Tak jest też w Brodnej Górze.
Masowa zbrodnia została dokonana w miejscu, które było dobrze skomunikowane.
Historia Brodnej Góry rozpoczyna się w czasie I wojny światowej, kiedy to okupacyjne władze niemieckie, jeszcze cesarskie wojsko niemieckie, aby pozyskiwać drewno, zbudowało nowe trasy kolei normalnotorowych i wąskotorowych, aby docierać do dużych masywów leśnych. To właśnie wtedy, w latach I wojny światowej, powstała stacja Brodna Góra, która funkcjonowała również w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Gdy już powstała linia kolejowa w dwudziestoleciu międzywojennym, Wojsko Polskie pobudowało tam baraki, składy wojskowe, wykorzystywane przez WP aż do września 1939 roku, a później przez Armię Czerwoną i z kolei później przez okupantów niemieckich. W tym miejscu biegła linia kolejowa obsługująca, nazwijmy to, normalny ruch, ale do owych składów wojskowych poprowadzono bocznice. I Niemcy, typując miejsce na dokonanie zbrodni, zastanawiając się, jak technologicznie, straszne słowo, ale chyba tak należy opisać ten sposób rozumowania zbrodniarzy, najlepiej przeprowadzić swoje zamierzenia, zdecydowali, że trzeba, można, należy wykorzystać właśnie bocznicę prowadzącą do składów. Zdecydowano, że w odległości kilkuset metrów od stacji kolejowej, a więc na oczach nieprzerwanie pracujących cywilnych pracowników tejże stacji, w maju 1942 roku kilkuset cywilnych mieszkańców okolicznych wsi wykopało kilkadziesiąt dołów mniejszych, większych, długości od kilkunastu metrów do 50 metrów, w szerokości przeciętnie około 6 metrów i głębokich na 4 metry, które zlokalizowano po obu stronach torów owej bocznicy kolejowej. Tak więc technologia dokonywania zbrodni polegała na wprowadzaniu kolejnych składów kolejowych, wagonów wypełnionych ofiarami na bocznicę. Aby wycieńczyć ofiary, ładowano nawet po 200 osób, co powodowało, że część ofiar umierała z powodu zaduszenia, zawałów serca, po czym po przywiezieniu danego transportu, po postawieniu na bocznicy, kolejno otwierano wagony, wyprowadzano ofiarę, wydawano im rozkaz rozebrania się do naga, aby odzyskać ubrania i przeszukać później te ubrania. Natomiast same ofiary, nie dzieląc na kobiety, mężczyzn, osoby dorosłe i dzieci, były w rodzaju takiego tunelu tworzonego przez ogrodzenie z drutu kolczastego, pędzone nad dół śmierci, nakazywano ofiarom wchodzenie do środka i dokonywano mordowania tych ludzi z broni maszynowej. Oprawcy stali na krawędzi dołu i strzelali właśnie z broni maszynowej. Po wymordowaniu ofiar z danego wagonu załadowywano ich obuwie, ich odzież do wagonu, po czym otwierano następny wagon. Los, taki jak opisałem przed chwilą, oczekiwał kolejnych 200 osób, sto kilkadziesiąt osób.
Witold Barylewski miał niecałe 10 lat, kiedy widział, jak wywożono Żydów z getta w Brześciu do Brodnej Góry.
Przedtem oni musieli zdjąć wierzchnie ubranie z siebie. Palto, futro, albo maj, albo czerwiec, ale gorąco było, jak cholera. A może wrzesień był, ale gorąco było. A oni mieli te futra, ale tam były pozaszywane złote monety. Więc oni by kazali to wszystko zrzucać i oni zrzucają, tak ta góra rośnie, kolumna się ustawia i w to kolumna 6- czy 8-osobowa wyprowadzili ich bez jednego słowa z tego, żeby ktoś gwałt krzyczał, czy coś, nic. I gonią do transportu kolejowego, który stoi blisko dworca kolejowego w Brześciu, ze 2 kilometry ich gonią na ten. I oni idą taką olbrzymią kolumną otoczoną psami, ukraińską policją na dokładkę i te męty ukraińskie, to była też kawał zarazy, to oni ich konwojowali do wagonów kolejowych. I teraz do wagonów kolejowych otwierane były drzwi, odsuwane drzwi towarowego wagonu i do wagonu ich wszystkich tych. Upychali w tych wagonach ich na stojąco. A ci, co się już nie mieścili, to kijami walili tak, aż się te drzwi zamknęły. No bo w końcu już te się drzwi nie zamykały, już tak były napchane. Teraz to zamknęli to wszystko i transport odjeżdżał do Bronnej Góry. Wiem o tym od kolejarzy, kolegów ojca, którzy prowadzili te pociągi. I w tej Bronnej Górze wysiadały te kolumny żydowskie, uformowane i tam ich gonili na miejsce straceń. Przed wejściem na to miejsce kaźni musieli wszystkie łachy z siebie zdjąć i na kupę, i na kupę.
Maria Tokariewa miała 7 lat. Mieszkała w wiosce oddalonej o kilka kilometrów od Bronnej Góry.
To też Niemcy, w tym городке tu stajali.
Tutaj też Niemcy byli w miasteczku i zaczęli zwozić Żydów. Skąd? Z Brześcia? Nie wiem. I rozstrzeliwali ich. Palili tutaj. U nas pomnik stoi na górce. Palili, krzyczeli. Tam było dużo dzieci.
Krzyczeli, tam dzieci mnogo. My, bo ja nie tylko słyszeli, kiedy palili ich.
Baliśmy się. Tylko słyszeliśmy, jak ich palili. Ogień, widno było, strzelani, rozstrzeliwani. A kto rozstrzeliwał? Nasi. Ruskich najęli Niemcy. A potem naszych pozabijali tutaj. Tak razem z Żydami. I wszystkich tu zakopali. Dużo, dużo było. Głośno było, krzyk, szum, dzieci krzyczały, wrzeszczały na wszystko. Baliśmy się tam iść. Profesor Grzegorz Berendt mówi, że liczbę ofiar oszacowano na podstawie relacji świadków.
Polski kolejarz pracujący od okresu przedwojennego na stacji Bronna Góra, który był drużnikiem i obserwował z odległości około 250 metrów teren, gdzie dokonywano zbrodni, oszacował, że od przełomu maja-czerwca do listopada 1942 roku w kilku transportach skierowano tam 186 wagonów wypełnionych osobami cywilnymi i ten szacunek 186 wagonów, o których on mówi, daje liczbę około 37 tysięcy ofiar. Ale od Niemca, który był zawiadowcą tej stacji, w pewnym momencie tenże polski kolejarz usłyszał, że w sumie w ciągu tych kilku miesięcy przywieziono tam 48 tysięcy osób. Był taki czas w październiku 1942 roku, gdy akcja zagłady Żydów została połączona z eksterminacją przebywających jeszcze na tym terenie rodzin byłych funkcjonariuszy sowieckiego aparatu okupacyjnego albo aresztowanych i nadal przetrzymywanych na zachodnim Polesiu funkcjonariuszy tegoż aparatu. I w październiku 1942 roku obok eksterminowanych Żydów na pewno zamordowano w Bronnej Górze również innych obywateli sowieckich, innej narodowości niż żydowskiej, ale oni stanowili absolutną mniejszość w tej zbiorowości ofiar.
Witold Barylewski w relacji dla Muzeum II Wojny Światowej opowiedział, co działo się z rzeczami, które zabrano Żydom.
Te rzeczy przywiezione zostały do tych zakładów i tam siedziała ekipa. czy to byli więźniowie, czy coś, którzy sortowali to. To, że oni później szli na wódkę i płacili tam 20 dolarów, 10 dolarów, carskich rubli 5 czy coś takiego, to wszyscy wiedzą, wiedzieli i tak dalej. Natomiast ja wiem na pewno, że później otworzony został wyprzedaż tych szmat dla ludności. Każdy mógł kupować. I teraz jak myśmy wracali z chłopakami z pracy, tośmy niedaleko przechodzili tego terenu i widzieliśmy te furmanki chłopskie. I jak oni kupowali te łachy i te szmaty. I teraz jak to wszystko wyglądało, też widziałem. Podnosił licytator, podnosił tam jakieś kupę szmat i mówi wszystko razem 10 karbowańców. No to tam jeden krzyczy 12, 15, kto da więcej? Kupił sprzedane i teraz te szmaty rzuca. Człowiek, który kupił szmaty, ma furmankę, idzie do tej furmanki i zaczyna pruć. Wszystko. Rozrywa kołnierzyki, klapy, wszystko rwie i wszystkie te ciaćki wybiera do tego. Wszędzie jest zaszyte coś. Wszędzie. Ale nikt się nie będzie z Niemców, nie wiem, że im się nie chciało to bawić, przecież to widzieli, co się dzieje. I ta licytacja mienia pożydowskiego w asortymencie odzież, to wszystko było wysprzedawane. I pytam się chłopa, panie, po cholerę panu to? A on mówi, panie, z tego będą piękne chodniki, my tkamy i potrzebujemy w poprzek tkaniny. Później wiele sprzętów, mebli w dobrym stanie, jak bogaci Żydzi to mieli w dobrym stanie, w dobrym gatunku, to część tego szła już do Niemiec.
Ta zbrodnia w Bronnej Górze w sumie jest mało znana. Dlaczego? Czy ona była niepodnoszona przez historyków, że nie przedostała się do pamięci zbiorowej ludzi?
W przypadku Polski powojennej podstawowym powodem, dla którego ta zbrodnia nie funkcjonowała w przekazie publicznym, a więc nie została zakorzeniona w naszej świadomości, było to, że my mieliśmy zapomnieć o kresach. Również o miejscach masowych zbrodni, które zostały tam dokonywane. W gruncie rzeczy nie nagłaśniano na przykład informacji o skali zbrodni dokonanych w podwileńskich Ponarach. I to otoczenie milczeniem miejsc kaźni na kresach, ten proceder objął również Bronną Górę. Natomiast w przypadku historiografii sowieckiej, narracji sowieckiej, Bronna Góra w pewnym sensie padła ofiarą zabiegów polegających na tym, aby do minimum ograniczyć albo wręcz wyeliminować narrację mówiącą o skali zbrodni dokonanych na Żydach. Nieważne w której części Związku Sowieckiego. Również na terenach anektowanych we wrześniu 1939 roku. I stąd jakieś krótkie wzmianki na przykład w białoruskich encyklopediach dotyczących i wojny, i w ogóle tamtego terenu do lat 90. Byłem zdumiony, biorąc pod uwagę właśnie liczbę ofiar, jak mało miejsca w takich podstawowych informatorach białoruskich poświęca się temu miejscu, gdzie w ciągu kilku miesięcy zamordowano kilkadziesiąt tysięcy osób, które z formalnego punktu widzenia, z sowieckiego punktu widzenia, były obywatelami Związku Sowieckiego.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.